każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, rozpoczynamy w sobotni poranek, jak zwykle o tej porze, polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj w naszym studio Anna Synowiec, radna Sejmiku Lubuskiego, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam.
Witam, kłaniam się państwu.
Roman Kuźbiński, wiceprzewodniczący lubuskich struktur Kukiz 15. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Mamy nadzieję, że w drodze do naszego studia jest Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego, SLD. Pan Jędrzejczak przyjął nasze zaproszenie, więc po prostu czekamy i mamy nadzieję, że dołączy do nas w trakcie dyskusji. Dzisiaj przede wszystkim tematy lokalne. Będziemy rozmawiać o kluczowych inwestycjach, z pewnego punktu widzenia oczywiście, o których słyszymy, że nastąpiły spore zmiany. Miasto na przykład przedstawiło konkursową koncepcję zagospodarowania dawnej tak zwanej przemysłówki, czyli słynny wieżowiec centrum miasta. Najważniejsza zmiana to taka, że do budynków centrum miasta przeniesione zostanie jedynie Miejskie Centrum Kultury i urzędnicy z ulicy Okulnej. Miejski Ośrodek Sztuki MOS wbrew wcześniejszym planom pozostanie w dotychczasowym budynku przy ulicy Pomorskiej. To jest informacja, która zaskoczyła wielu obserwatorów. Pytaliśmy o to panią wiceprezydent Agnieszkę Surmacz. Dlaczego i skąd takie zmiany? Posłuchajmy, co powiedziała pani prezydent.
W tej kwestii tutaj nie jest problem tego, że myśmy opóźnili inwestycje, żeby było taniej. Mhm. Inwestycje, które są finansowane z ZIT-ów, mają tak zwane konkretne wytyczne i konkretne warunki konkursowe. I akurat w przypadku obiektów miejskich, do których kwalifikuje się Miejski Ośrodek Sztuki, czyli obiektów kulturalnych ze sztuką współczesną, w ramach tego działania, tej osi priorytetowej dotyczącej obiektów kultury, niestety, ale warunkiem koniecznym jest, aby nie przekroczyło to wartości 2 milionów euro. Wszystkie projekty przekraczające 2 miliony euro są z góry, z punktu widzenia formalnego, dyskwalifikowane. 2 miliony euro przy obecnym kursie euro, bo wiemy, że ten kurs nam spada ze względu właśnie na sytuację na rynku, to jest w granicach 8 milionów 400.
Czyli to jest ta granica, której miasto nie może przekroczyć? Nie. Tu nie chodzi o to, że zwalniamy tempo prac, bo czekamy, aż będzie taniej za chwilę, tak?
Nie, absolutnie.
Bo takie opinie się pojawiły.
No, wie pan co, no to jest kwestia, że wydaje mi się, że w inwestycjach nie ma czegoś takiego jak zwolnienie. Tam jest cały czas szybko i jakoś przyspieszamy, a nie zwalniamy, takie odnoszę wrażenie ja ze swojego punktu widzenia. Więc to nie jest zwolnienie prac. Po prostu w pewnym momencie okazało się, że my otrzymaliśmy PFU, które na dzień opracowywania, czyli jeszcze przed tym boomem budowlanym, kształtowało cenę tego obiektu na podstawie pracy konkursowej w wysokości właśnie 8 milionów 400 z drobnymi tam końcówkami. W tej chwili, po dokonaniu przeszacowania, biorąc pod uwagę, że większość inwestycji w granicach 10-15% poszło w górę w stosunku do tych wskaźników, które były przyjmowane w zeszłym roku, bo w zeszłym roku było opracowane PFU, szacujemy, że to będzie 10 milionów. Aha. I nie, można oczywiście złożyć wniosek i napisać, że to będzie kosztowało 8,5, a potem dołożyć ze swoich. Natomiast problem polega na tym, że przeanalizowaliśmy warunki konkursowe i niestety możemy to dofinansowanie potem utracić, jeżeli po przetargu wyjdzie więcej. To nie jest tak, że możemy dołożyć ze swoich. My nie możemy go zbudować za większą kwotę.
Mówiła wiceprezydent Gorzowa, pani Agnieszka Surmacz. Czy to są argumenty, które państwa przekonały? Inżynieria finansowa, czyli oszczędności, mówiąc w dużym skrócie, czy generalnie dofinansowanie nie pozwala na jakby większy zakres remontu czy inwestycji? Zacznijmy od pani Anny Synowiec.
No to jest niesłychana historia. To wysłuchałam oczywiście z uwagą. To jest już któraś koncepcja finansowania remontu przemysłówki. Kupujemy budynek, który jest absolutnie niefunkcjonalny, z lat 70., gdzie są klitki, gdzie w zasadzie urzędnicy będą musieli chodzić gęsiego, żeby się minąć. Ja rozumiem, że wydajemy prawie 6 milionów na zakup tego budynku i teraz zastanawiamy się, jak sfinansować remont. Kolejna koncepcja, tak naprawdę, co ma się tam znajdować. Nikt nie wspomina o tym, że nie ma tam żadnych możliwości parkingowych. No, ja wczoraj z uwagą przeczytałam też, co jest pisane na temat tej inwestycji na stronie Urzędu Miejskiego. No, jest to niesłychana historia, naprawdę.
No dobrze, ale to były argumenty takie dosyć rzeczowe. Nie możemy przekroczyć pewnej granicy, tylko kwestia, czy nie można było tego obliczyć szybciej, tak?
Po prostu, jeżeli kupujemy dom do remontu, to ja rozumiem, że dysponujemy jakimś budżetem i spodziewamy się, ile będzie kosztowało doprowadzenie tego domu do użyteczności. No, na tym etapie ja rozumiem, że będziemy szukać pieniędzy na tą inwestycję.
Czyli pani zdanie trzeba było szybciej przeanalizować tą sytuację przed kupnem budynku, tak?
Generalnie nie powinniśmy kupować przemysłówki, to po pierwsze. Po drugie, zastanowić się nad tym, czy ewentualnie nie zainwestować w stary ratusz przy ulicy Obotryckiej, połączyć to pięknym łącznikiem, tak żeby nie kupować kolejnych nieruchomości do remontu, tylko remontować te, które mamy i które są naszymi perełkami, które będą na pewno atrakcyjniać miasto, tak jak na przykład stary ratusz.
Dołączył w międzyczasie do nas Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego SLD. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam, Malak, przepraszam za spóźnienie.
Za chwileczkę oddam panu głos. Roman Kuźwiński a propos przemysłówki.
Mamy do czynienia z kolejną improwizacją i rzeczywiście tutaj pozostaje pytanie, dlaczego ta przemysłówka była kupowana. Mamy przecież Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w mieście, mamy Wydział Inwestycyjny, można było prezydent zasięgnąć informacji na temat kosztów remontu, na temat możliwości finansowania tego z ZIT-u, do jakich przecież wyobrażam sobie, że dyrektor Wydziału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ma w paluszku przepisy dotyczące prowadzenia inwestycji. No, kolejna improwizacja. No i też pytanie, dlaczego właśnie przemysłówka? Dlaczego te pieniądze poszły w przemysłówkę, jeżeli mamy w mieście takie obiekty, na przykład ostatnio głośno mówiło się o willi Pałuszka, która stoi od lat nieremontowana, za którą za ochronę płacimy cały czas, w której można by ulokować różne ciekawe inwestycje. W połączeniu z remontem tej willi, na przykład dobudowaniem jakiegoś fragmentu nowoczesnego. Także ciągle pytania, a brak konkretnych decyzji, które prowadziłyby rzeczywiście do sensownego celu.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Od samego początku byłem przeciwny zakupowi tego wieżowca. Uważałem, że to był bardziej interes banku niż interes miasta. Uważałem też, że była niepowtarzalna, pojawiła się w związku z potrzebą zbycia ewentualnie, czy wyjścia tego banku z centrum miasta, bo to on się przeorganizowywał i wyzbywał się niektórych składników majątkowych i jak się czyta na temat tego banku, to widać takie postępowanie nie tylko dotyczące naszego miasta. To była rzadka okazja przejęcia całego obszaru pomiędzy ulicą Jagiełły a ulicą Wełniany Rynek do nowego zaprojektowania. Na dobrą sprawę rozbiórka tego wieżowca, nawet wykup tej części przy jezdni ulicy Chrobrego od prywatnego właściciela i potem opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania dla tego fragmentu i zbycie tego najatrakcyjniejszego, powiedziałbym, kawałka w mieście prywatnemu inwestorowi, bo miasta nie stać na inwestowanie. Zresztą miasto nie jest od tego, żeby prowadzić na taką dużą skalę inwestycje, które by potem w przyszłości ewentualnie obciążały bieżące funkcjonowanie finansów.
No ale kiedy mówimy o zabytkach, to słyszymy wtedy, że nie oddawajmy prywatnemu inwestorowi.
No jest zupełnie inna historia z udźwignięciem wydatku rzędu 100 milionów złotych, a wyobrażam sobie, że zabudowanie, zagospodarowanie nowoczesne tej przestrzeni między Jagiełły a Wełnianym Rynkiem tyle by mogło kosztować, to nie jest wydatek rzędu podobnego do Filharmonii. Nie mamy potrzeby w tej chwili w mieście na usługi publiczne w takim wymiarze. A jeżeli chodzi o zabytki, to no, funkcjonalność, funkcje dla zabytków są trochę inne zupełnie. Tu chodzi o ratowanie. Jeżeli pod okiem konserwatora zabytków,
to jest niejako obowiązek.
To są zupełnie inne historie. Jeżeli jest prywatny inwestor, jest donator, który chce wydać kilkadziesiąt milionów złotych na uratowanie zabytku i przywrócenie mu świetności dla funkcji sobie służących i publicznych, przecież nikt nie wydaje kilkudziesięciu milionów złotych, żeby na tym nie zarabiać w przyszłości. To takie działanie ja popieram oczywiście, ale wykupywanie róbcia, który jest reliktem i budowlanym, i architektonicznym, i zablokowanie możliwości przebudowy właściwie Śródmieścia jest barbarzyństwem.
Ale trudno teraz, że miasto się, nie wiem, wycofało czy zburzyło ten budynek.
Dlaczego nie? No nie ma trudności. No nie ma trudności. To jest kwestia tylko decyzji i zmiany sposobu postępowania. Jakiegoś znalezienia, jakiegoś uzasadnienia dla wydatku blisko 6-milionowego na wykup tego budynku, bo ja uważam, że bank był w tak przymusowej sytuacji, że wartość tej nieruchomości właściwie równoważyła tylko koszty rozbiórki tego wieżowca.
Tadeusz Jędrzejczyk, SLD.
Ja powiem szczerze, nie wiem, po co był kupowany ten budynek, ale to jest jakby nie moja sprawa. To wszystko się układa, moim zdaniem, Gorzej, w taki logiczny ciąg od kampanii wyborczej, że udowodnimy, że to powinno być inaczej. No to miał być jeden z dowodów na to, że będzie urząd mógł zorganizowany być inaczej. Pamiętam, że był kolejny pokazywany projekt rozbudowy urzędu starego. Myśmy przez wiele lat dyskutowali na ten temat i wszyscy, którzy byli radnymi, a czytali dokumenty, a taka była grupa, która czytała dokumenty ze zrozumieniem, jedynym rozwiązaniem była budowa nowego urzędu. I dzisiaj wiemy po 3 latach, że innego rozwiązania w mieście sensownego, ekonomicznie uzasadnionego po prostu nie ma. I to się wiąże ze złym przygotowaniem pracowników, którzy obsługują ZIT-y. Wyrzucono ludzi, którzy zajmowali się ZIT-ami, przyjmowali całą dokumentację, przyjmowali koncepcję. Przecież to nie jest tak, że ktoś rano wstaje i powie palcem pokazując w mieście, co gdzie będzie. Przyjęto nowych ludzi do urzędu, którzy na tym się nie znali. Prezydent nie znał miasta, bo do jakiego zastępcy. Dzisiaj mamy efekty.
Zmienia się też rynek, jeśli chodzi o
budownictwo. Panie redaktorze, rynek jest na końcu. Na początku jest to, co my chcemy budować. Ratuszem się nie udało. Wydaliśmy kolejne pieniądze na kolejne koncepcje, nikomu niepotrzebne, poza tym, że ludzie dla miasta i SAR byli zadowoleni. Przebudowaliśmy Kolszczyńską nie w ten sposób, jak trzeba było w interesie miasta i nie tak, jak było zapisane w ZIT-ie.
Jeszcze nie przebudowaliśmy.
Przebudowaliśmy, bo wyrzuciliśmy projekt za 1 000 000 złotych do kosza. Zrobiliśmy tak samo w Gorzowie z Centrum Edukacji Zawodowej. Gotowa koncepcja, wszystko przygotowane. Nie, będziemy robili inaczej, żeby nie było tak jak poprzednicy.
O centrum za chwileczkę istotą, będziemy rozmawiać.
Ja tylko powiem tak. Mhm. Istotą mądrej i rozsądnej władzy jest zmiana tego, co jest złe i nie ma... I można zrobić lepiej, a to, co jest sensowne, po prostu się kontynuuje. Ja chcę przypomnieć tylko, że kiedy przychodzi na prezydenta, była koncepcja, bo projektów nie było. W jaki sposób rozwiązać układ komunikacyjny w centrum Gorzowa? No przecież to nie budowałem obwodnicy średnicowej miasta, nie wiadomo gdzie, żeby nie było tak jak Woźniak, jak pan prezydent Woźniak zamierzał. Tylko zrobiłem projekt i zrobiłem to oczywiście dalej, bo przez poligony, co wcześniej było projektowane, ale trzeba myśleć w ten sposób, że poprzednicy nie siedzieli, tylko nie psuli miasta. Ten właśnie przykład przemysłówki jest tego najlepszym przykładem.
Dobrze.
Bo tam się składa na to jeszcze, że tam ma być kultura i wszystko. No oczywiście to jest absurd. Był projekt Miejskiego Ośrodka Sztuki. Między biblioteką a budynkami na Kosmiordyńskim. Mielibyśmy piękne centrum wystawiennicze.
Most zostaje na swoim miejscu natomiast i ale, to też będzie kosztowało, bo to też potrzebuje remontu ten budynek.
Ale panie redaktorze, no nie róbmy, może ja mam apel do pana prezydenta, nie róbmy krzywdy temu miastu, bo krzywdy, które w ciągu ostatnich lat zostały wystarczająco. Był projekt, trzeba było zbudować nowe. Wydamy pieniądze na coś, co nie rozwiązuje żadnego problemu. Niech pan prezydent, który nie lubi kultury, niech pójdzie do muzeum, niech zobaczy zasoby archiwalne, jakie tam są, niech zobaczy francuską ceramikę, niech zobaczy zbiory malarstwa, niech zorientuje się w końcu ze swoim wiceprezydentem, że my nie mamy gdzie tego wystawić i nie możemy przyjąć żadnej wystawy w mieście.
A propos kultury, ma powstać Miejskie Centrum Kultury, przewidziano salę koncertową na 400 miejsc siedzących lub 600 stojących. Mówi architekt Dariusz Górny, że to będzie taki nowy impuls dla kultury, bo to jest miejsce, którego do tej pory nie ma. No, jednak potrzebujemy dużych inwestycji w budynki czy w instytucje kultury. Anna Synowiec. To nie są jakieś argumenty. Poza tym, jeśli chodzi o obronę zmian planów, to miasto reaguje na sytuację budowlaną, tak? No, ceny rosną z dnia na dzień.
To rozumiem, ale myślę, że tych koncepcji jeszcze będzie co najmniej kilkanaście, dlatego że co chwilę jesteśmy zaskakiwani nowymi pomysłami na to miejsce. Wydaje mi się, że należało się wcześniej zastanowić przed kupnem przemysłówki, co z tym fantem faktycznie będą chcieli zrobić, tak naprawdę skąd będą środki. No oczywiście, że sala widowiskowa jest potrzebna, no ale teraz jakby szuka się koncepcji pod miejsce, a chyba odwrotnie powinno być. Najpierw powinna być koncepcja.
Przepraszam, pani radna, a gdzie taka sala ma być i to Miejskie Centrum Kultury?
To ma być część, jeśli dobrze rozumiem, dobudowana, tak?
Ma być część tam, gdzie są parkingi. Tak. Natomiast w tej sytuacji też nie do końca wiem, gdzie te wszystkie osoby mają zaparkować te samochody, którymi przyjadą. Wydaje mi się, że nie starczy nawet miejsc dla obsługi tego obiektu i dla pracowników Urzędu Miasta na to, żeby tam się gdzieś zatrzymać, bo to też jest ważne. Mhm.
No ale ma funkcjonować komunikacja miejska rozwinięta, tak? Może powinniśmy się powolutku przyzwyczajać, mówiąc pół żartem, pół serio, że ta komunikacja będzie inaczej funkcjonować. Natomiast parking jest tam zaplanowany. Jeśli dobrze pamiętam, to ma być to podziemny parking, choć te koncepty się zmieniają. Roman Kuźwiński.
A ja nie jestem do końca przekonany, czy akurat w tym momencie nam jest potrzebna taka sala widowiskowa. No, mamy filharmonię, mamy teatr, możemy lepiej wykorzystać to co mamy. Może przecież tam dokładamy też masę pieniędzy publicznych do funkcjonowania tych instytucji.
Ale ja słyszę od małych gorzowiaków, że nie mają gdzie występować w Gorzowie, że nie mają takiej sali, w której mogliby się pokazać w mieście, wyjeżdżają na zewnątrz i tam nas promują.
Nie wiem, czym to jest podyktowane, czy kosztami być może występowania gdzieś w Filharmonii, może Filharmonia takie dyktuje ceny, no ale przecież ta sala nie jest do końca wykorzystana. Czy tak samo sala teatralna, którą można w każdym momencie wynajmować, czy wykorzystywać. Kwestia dogadania między władzami miasta, poszczególnymi zespołami artystycznymi czy instytucjami kultury i wykorzystania tego, co mamy. No, myślę, że jest dużo więcej potrzeb w mieście. Pamiętajmy, że w Gorzowie z imprez biletowanych, jak przeprowadzono badania, korzysta 10-15% osób. W Zielonej Górze na przykład 85%. Czym to jest spowodowane? Biedą jest spowodowane nasze społeczeństwo.
Że Zielonogórzanie płacą za bilety i
tak,
chodzą
tak,
na
tak,
za płatne imprezy.
Takie badania były robione.
Okej, ale każdy z nas ma swoje badania i widzimy, że jeśli chodzi o Gorzowski Teatr, to cieszy się dużą popularnością, sala się zapełnia, dyrektor Filharmonii też cieszy się z frekwencji, więc chyba nie jest aż tak.
No, ale to nie są jedyne imprezy biletowane, nie? To jest bardzo dużo innych imprez również. I procentowo, jeżeli chodzi o liczbę ludności miasta, takie badania były robione.
Ale i w Górę całkiem niedawno odwołali koncert z powodu braku zainteresowania. Marek Surmacz.
Ja zwracam uwagę, że mamy taką skłonność, że skoro nie mieścimy się w kategoriach czy unormowań ewentualnie ZIT-ów, bo przekraczamy odpowiednią pulę prognozowanych wydatków na instytucje.
To jest meritum tej sprawy.
No to wchodzimy w duże wydatki własne, osobiste, czyli bezpośrednie z budżetu. Bo nie łudźmy się, na tego typu inwestycje z zewnątrz żadnych środków nie uzyskamy. I to jest kolejny problem, dlatego że my, wybudowując te powierzchnie, przyjmujemy na siebie przyszłą odpowiedzialność za koszty funkcjonowania tego wszystkiego. I to jest takie nakręcanie. Ja pamiętam, jak przestrzegaliśmy prezydenta Jędrzejczaka przed budową Filharmonii i sugerowaliśmy mu, że nas nie stać na taki wydatek, jak rocznie tam 5-7 milionów złotych, czy nawet 10, bo tam są różne inne jeszcze koszty przecież, na przykład spółek, które wspierają Filharmonię. To wtedy wyśmiewano nas, że tak nie będzie. A dzisiaj to jest poważny problem. Dzisiaj obarczamy odpowiedzialnością, nie wiem, marszałka, ministra kultury, że nie chcą wpisać naszej instytucji na listę finansowania, ale wtedy, kiedy podejmowane były decyzje, to nie konsultowaliśmy tych decyzji ewentualnie, nie wpisywaliśmy ich do planów wojewódzkich, centralnych. I to mówię w obecności Tadeusza Jędrzejczaka, bo spory na ten temat przecież trwały.
Dobrze, a ja
już nie mówię o kosztach wzniesienia samej Filharmonii.
W tym tygodniu słyszałem,
nawet nie mówię o tym.
W tym tygodniu słyszałem takie oto pytanie. A co zrobili radni sejmiku lubuskiego, żeby zainicjować może współfinansowanie chociażby z Urzędu Marszałkowskiego?
Ale dokładnie
czy pojawiła się jakaś interpelacja?
Ale słyszymy dokładnie odpowiedzi, bo przy corocznym budżecie o tym rozmawiamy. I właśnie słyszymy ze strony marszałka, że wtedy, kiedy budą, niech odpowie członek zarządu województwa. Dzisiaj siedzi w środku, rozmawia na ten temat przez na co dzień, ma możliwość i pogląd województwa samorządowego jest w tej sprawie jednoznaczny. To nie nasza inwestycja była i to nie jest nasz problem.
Nie? I nie była z nami konsultowana. Mm-hmm.
Tadeusz Jędrzejczak. Panie prezydencie, jako inicjator Filharmonii teraz tak, po drugiej stronie, tak?
W podwójnej roli.
Konfrontację.
Po pierwsze, jestem z tego dumny, że zbudowałem Filharmonię w Gorzowie. Horyzonty tych, którzy opowiadają bzdury na jej temat, świadczą tylko o nich, a nie o Filharmonii.
A rozmawiamy, przypomnę, w kontekście, może dorzucę
znowu
jeszcze
osobiście,
jeden...
Znowu osobiście. O pańskich horyzontach nie będę mówił w ogóle.
No bo pan ich nie dosięga.
Mija rok.
Chodzi o taką... Ale o czym rozmawiamy?
Proszę państwa, Tadeusz Jędrzejczak, o głos. Ja tylko dorzucę jeden argument. Rok mija od momentu, kiedy nowy pan dyrektor objął stery. To teraz może rzeczywiście Filharmonia to jest jeden z tematów, jaki mieliśmy dzisiaj poruszyć przy okazji.
No to niech pan da mi szansę.
Proszę bardzo, chciałem tylko właśnie wytłumaczyć.
Tak zamieszał, że teraz nie wiem, o czym
mówić. Nic nie zamieszałem, proszę bardzo.
Zawsze o Surmaczu.
Nie no, Surmaczu to nie jest sam aż taki łaskawy, żeby tracić czas na to, ale mówię zupełnie poważnie, Marek, przepraszam cię, ale chcę powiedzieć tak. Po pierwsze, filharmonia świadczy o rozwoju miasta i o jego poziomie kultury. Jeżeli Filharmonii Gorzowskiej frekwencja jest na poziomie 90-85% na każdym koncercie, jeżeli wtedy, kiedy Filharmonia grała i osiągała coraz wyższy poziom artystyczny, było o czym rozmawiać. Dzisiaj cofamy Filharmonię do poziomu Domu Kultury, w związku z tym niedługo nie będzie i frekwencji, i solistów. Nie dlatego, że są problemy finansowe. Oczywiście, że Filharmonia się dofinansowuje i myśmy o tym doskonale wiedzieli, mieliśmy na to przygotowane środki finansowe. Sprawa druga. Znaczy, jak to nie konsultowaliśmy z Zieloną Górą czy z Urzędem Marszałkowskim, skoro Urząd Marszałkowski w wysokości ponad 30 milionów dofinansowywał budowę Filharmonii, więc przestańcie opowiadać takie rzeczy. Po trzecie, żeby Filharmonia miała dofinansowanie, musi mieć określony poziom. Nie można czegoś dofinansować, co nie istnieje. Mieliśmy perturbację w pierwszym roku funkcjonowania Filharmonii, potem dokonaliśmy zmian w Filharmonii, Filharmonia zaczęła grać, zaczęła funkcjonować. No, następnie dowiedzieliśmy się jako zarząd województwa, że Filharmonia jest niepotrzebna, a w zasadzie do likwidacji lepiej by tam disco polo było grane. W związku z tym przestaliśmy się zajmować Filharmonią Gorzowską. Dofinansowywaliśmy niektóre przedsięwzięcia, które w Filharmonii były, ale ze mną pan prezydent, żaden z prezydentów na temat funkcjonowania Filharmonii nie rozmawiał. Nie wiem, czy z panią Anią rozmawiał, czy Marek, czy z tobą. Czyli nie wiem.
Czyli podsumowując, jeżeli brak inicjatywy ze strony
miasta? Nie, to jest takie opowieści. Oczywiście, że tak. Trzeba zaproponować określoną propozycję.
Ale chce pan powiedzieć, że kiedy miasto złoży konkretny wniosek, to Urząd Marszałkowski tym razem zmieni zdanie i będzie dofinansowany?
Zmieńmy w Gorzowie w końcu sposób myślenia biednego, upośledzonego miasta na kolanach. Czym jak złożymy i napiszemy wniosek, to my coś dostaniemy. No to zróbmy najpierw, tak jak zrobiliśmy stadion, to dostaliśmy Grand Prix i promujemy miasto na całym świecie. Zrobiliśmy Filharmonię, to nie niszmy od zespołu artystycznego, tylko budujmy poziom artystyczny. To i będzie możliwość dofinansować na takie czy inne przedsięwzięcia, a nie na śpiewy ludowo, że tak powiem, inne. Sprawa następna. Jeżeli są inne propozycje, no to niech miasto artykułuje. Miasto nie artykułuje żadnych propozycji poza kwękaniem i obciążaniem swoimi błędami i nieróbstwem i brakiem horyzontów innych ludzi. Co radni mają pójść? Co mamy stać pod urzędem miasta i pytać, co pan prezydent łaskawy by chciał, może od nas? To tak się nie może odbywać.
Roman Koźmiński.
Wiesz, myślę, że powiedziałem, że można tą Filharmonię wykorzystać również na inne imprezy. Tutaj pan prezydent mówi, że nie, że to jest tylko instytucja wyższej kultury.
Ja tak nie mówiłem.
Że tutaj folklor i tak dalej, nie dopuszczajmy. To są nasi mieszkańcy, to są nasze dzieci.
Pan nie rozumie.
Powinno się im dać możliwość również...
Orkiestrze, a nie o sali. To jest
być może źle zrozumiałem, tak? Ale takie jest moje zdanie, żeby wykorzystać tą Filharmonię również w jak najszerszym kontekście dla instytucji kultury w mieście pozostałych, a nie inwestować kilkudziesięciu milionów gdzieś w salę, w obiekt.
Dobrze, a jak pan ocenia jednym zdaniem funkcjonowanie Filharmonii pod rządami nowego pana dyrektora od roku?
Rzeczywiście, no Filharmonia się powoli zwija, ale to jest związane z tym, co ja mówiłem, z tym uczestnictwem mieszkańców w imprezach biletowanych. Ja o tym wspomniałem. Nikt nie patrzy na te trendy, na te tendencje. Jest to związane z ogólną sytuacją gospodarczą i finansową mieszkańców miasta. To też trzeba brać to pod uwagę. Nie?
Marek Surmacz.
Były prezydent pan Tadeusz Jędrzejczak bardzo tak przemknął tylko nad jedną z bardzo istotną okolicznością dotyczącą samej Filharmonii. Wspominając o perturbacjach w pierwszym roku funkcjonowania, ale to pan zwolnił pierwszego dyrygenta i głównego organizatora, dyrektora Borkowskiego,
to nieprawda,
z Filharmonii Gorzowskiej. I od tego momentu zaczął się zjazd w dół z Filharmonią. I tyle.
No to właśnie, nigdy pan nie ma pojęcia, o czym
panie redaktorze, powiedzmy wprost, że Filharmonia nie jest instytucją wojewódzką. Mhm. Powiedzmy to wprost. Natomiast nie ukrywajmy też, panowie, że wielokrotnie rozmawialiśmy i pan Tadeusz Jędrzejczak również na temat ewentualnego wsparcia przez Urząd Marszałkowski naszej Filharmonii, ale rzeczywiście nie ma tego impulsu z miasta. Nie ma dyskusji z nami. Ja się czuję nie do końca wykorzystana i myślę radni również sejmiku. Mówię to oczywiście w takim niepozytywnym sensie, że nie rozmawia się z nami, jakie są potrzeby miasta i jaka jest koncepcja miasta na Filharmonię.
Naprawdę widzi pani taką szansę, że kiedy pojawiłaby się inicjatywa, to pani marszałek chętnie...
To jest wrzoska metoda.
Tak, oczywiście.
Wrzoska metoda. Jeszcze nic nie zrobiliśmy, ale jak my wam damy, to czy wy nam dacie?
No. Znaczy my się mamy zastanawiać nad tym, co ma być dobre dla tych, co dźwigają w tej chwili odpowiedzi. odpowiedzialność za miasto.
Czy są ludzie zatrudnieni, którzy zajmują się tym w mieście? No przecież my nie będziemy wymyślać koncepcji dla filharmonii. No, są do tego odpowiednie organy i myślę, że prezydent jest za to odpowiedzialny. Rozmawiajcie z nami.
Będziemy
w koalicji akurat z panem marszałkiem i jeszcze mamy trochę czasu.
Ja podam taki przykład. Pan redaktor tego pewnie na antenie jeszcze nie mówił. Daliśmy na ostatnim zarządzie 30 tysięcy na organizację memoriału Jantarza. Mogliśmy dać więcej. Mogliśmy dać mniej. Daliśmy 30 tysięcy. Dawaliśmy, bo to jest nieprawda, też dofinansowanie do funkcjonowania Filharmonii Gorzowskiej na kilka przedsięwzięć artystycznych, które tutaj miały miejsce. No tylko trzeba się nie do roboty. No nie można chodzić do radia i mówić, ja bym napisał wniosek, ale czy radni go poprą, ale radnych nie znowu ich nie widziałem. No tak się nie da funkcjonować.
Tu stawiamy kropkę. Będziemy dopytywać do miasta o funkcjonowanie Filharmonii. Wiadomości w Radiu Gorzów. Wracamy do naszej dyskusji tuż po wiadomościach.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Powracamy do naszej dyskusji. Przypomnę, dziś w naszym studio w dyskusji udział biorą Anna Synowiec, radna Sejmiku Lubuskiego, Platforma Obywatelska, Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość, Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego SLD oraz Roman Kujmiński, wiceprzewodniczący lubuskich struktur Kukiz 15. Dalej rozmawiamy.
Witamy
ponownie po przerwie na wiadomości. Dyskusja na temat inwestycji miejskich. Miasto przesuwa termin zakończenia budowy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Inwestycja ma być gotowa nie 1 września 2019 roku, ale rok później. Pytaliśmy o to w tym tygodniu panią wiceprezydent Surmacz, Agnieszkę Surmacz, która była naszym gościem. Posłuchajmy, jak motywuje decyzję władz miasta.
Ja patrzę z punktu widzenia historycznego, kiedy byłam w Wydziale Inwestycji, to pamiętam, że przedłużając ten akt notarialny, którym pani marszałek obdarowała nas tym obiektem z przeznaczeniem na obiekty oświatowe, było przedłużone, było aneksem do roku 2020. Myśmy zawsze zakładali, że to się w 2020 roku powinno skończyć, patrząc na proces budowlany, na te projektowania, na te wszystkie konsultacje i inne rzeczy. Natomiast przyspieszenie do 2019 wynikało tylko i wyłącznie z tych roczników. To były bardzo optymistyczne założenia, które przyjmowaliśmy, przy czym, no mówię, ja patrzę z punktu widzenia historycznego, natomiast no, zintensyfikowanie prac w celu udostępnienia tego obiektu w roku 19, te decyzje były podejmowane wcześniej, tak? Dążyliśmy do tego, żeby to był 19. No, niestety powiem tak.
Sytuacja na rynku, tak? Tutaj zmieniła jakby możliwości.
Uczymy się na błędach, mamy w pamięci warszawską Walczaka, wiemy, że nie do końca to, że chcemy, jest możliwe. I to, jakie są konsekwencje tego, kiedy wykonawca tego terminu nie dotrzyma z różnych przyczyn, czy obiektywnych, jak badania archeologiczne, czy winy wprost wykonawcy. Efekt końcowy może być taki, że edukacja w roku 2019 w czerwcu będzie musiała na szybko wszystkich rodziców powiadamiać, że niestety nie otworzymy Centrum Edukacji Artystycznej, jeżeli będziemy się tak bardzo upierać, żeby ogłosić ten przetarg z takim terminem, bo nie mamy wpływu na pewne okoliczności i nic nam po karach, jakie wykonawcy naliczymy, jeżeli nie otworzymy ten obiekt, to jest 1 września 19 albo 1 września 2020. Nie ma terminów pośrednich.
Tak tłumaczyła decyzję władz miasta, pani wiceprezydent. Jak państwo oceniacie?
Ja przepraszam, raz mówiła pani wiceprezydent o Centrum Edukacji Zawodowej, o Centrum Edukacji Artystycznej, więc o którym inwestycji rozmawiamy?
Mówimy o Centrum Edukacji Zawodowej, ja powiedziałem artystycznej?
Nie, pani redaktor.
Centrum Edukacji Zawodowej, tutaj przy Warszawskiej, tak zwany CEZIT i biznesu, tak? Bo ta końcówka została teraz dodana. Panie prezydencie, panie marszałku, zarząd województwa przyjął te argumenty. Zgodził się przedłużyć termin.
Po raz drugi przedłużaliśmy termin realizacji tej inwestycji. Zresztą ze wszystkim, za co się miasto bierze, mamy kłopoty, ale Zielona Góra podobnie ma w kilku inwestycjach.
W ogóle nie samorządy mają kłopoty z inwestycjami dzisiaj.
Wie pan, różnie. Różnie. Jak trzeba było robić inwestycje, kiedy pieniądze były, projekty leżały na stole, ogłaszać przetargi, wtedy przewracano wszystko do góry nogami, żeby powstały nowe projekty na bazie projektów, które były. No i dzisiaj jesteśmy w tym miejscu jako miasto, gdzie jesteśmy. Problemy są w całym kraju, ale podobnie jest w Niemczech, bo byłem niedawno w Niemczech, między innymi w sprawach inwestycji mają podobne problemy. Jak jest gospodarczy i jest hossa, wtedy zawsze ceny na rynku idą do góry i tego się nie da powstrzymać. Ja uważam, że no dobrze, no to niech będzie 2020, ale niech będzie i niech ta szkoła tworzy możliwości i absolwenci tej szkoły nie mają kierunki, które dadzą im szansę na przyzwoite zatrudnienie i dobre zarobki. No ale z tego, co zrozumiałem i z tego, co było mówione, bo nikt ostatecznej wersji nie zna, ma być to szkoła, w której kierunków energetycznych i informatycznych nie będzie. No to ta szkoła w takim razie nie ma sensu i te pieniądze wydatkowane w dobie tych technologii, które dzisiaj dają szansę na zatrudnienie i zarabianie przez tych pieniędzy, wydawanie pieniędzy na te kierunki, które mają tam być, jest bezcelowe moim zdaniem.
Elektryk i mechanik będą oddzielone, to prawda. Marek Surmacz.
Niewątpliwie Centrum Edukacji Zawodowej w tym konkretnym miejscu i w tym otoczeniu jest bardzo dobrym pomysłem. I
ale teraz, trudno do teraz, wykonania, prawda?
No, bo to jest duży obszar zagospodarowania. Będzie te prace będą wykonywane przecież częściowo też na zabytkach, na obiektach poszpitalnych. To też nie jest bez znaczenia. Ja pamiętam, że to nie tak, że pani marszałek nas tym obdarowała w podtekście jesteśmy w sytuacji przymusowej.
Pamiętamy, że przez wiele lat też Urząd Marszałkowski chciał sprzedać ten teren.
Myśmy zabiegali o to i otrzymaliśmy to nieodpłatnie, z tego co pamiętam, w ramach ówczesnych różnych tam rozliczeń prezydenta miasta. Ale
nie było żadnych rozliczeń. Wystąpiłem i otrzymałem te obiekty, dlatego że przetarg nie doszedł do skutku.
Nie jeden z tego, co pamiętam.
W każdym razie obiekt dobry. Problem polega na czym innym, moim zdaniem. Ja mam wrażenie, że jak się przygotowuje jedną inwestycję i ona nie idzie, tak jak było w przypadku Warszawskiej i Walczaka, to wszystkie siły intelektualne i organizacyjne w Urzędzie Miasta, wokół prezydenta miasta, skupione są tak bardzo na poprawianiem tego i tłumaczeniem, dlaczego to nie wychodzi, że inne ważne, istotne inwestycje są odkładane na bok. I przecież to, że mamy problemy i o czym wspominał pan Tadeusz Jędrzejczak, o tym, że mają tak samo Niemcy, ale Niemcy tak mają dzisiaj, ale 2 lata temu tak nie było. Koniunktura i hossa gospodarcza powoduje to, że chętnych do wykonywania inwestycji, a poza tym w całej Polsce są wykonywane teraz ZIT-y przecież, to nagle pojawił się ogromny rynek i wchodzą też projekty europejskie, więc pojawił się ogromny rynek wykonawcy, a tych wykonawców w Polsce no jest jakoś konstans. Po doświadczeniach poprzednich nikt nie kwapi się specjalnie jakoś do budowania doraźnego tylko przemysłu budowlanego czy wykonawczego budowlanego pod tę transzę, bo potem są problemy, co z tym dalej robić. Trzeba upadać, trzeba się przebudowywać i tak dalej. Więc to są kłopoty oczywiście i perturbacje rynkowe, ale są też perturbacje leżące po stronie administracji miasta i tutaj nie ma co ukrywać. Tak to wygląda. Dzisiaj jestem, powiedziałbym, zachwycony frontem robót rozwiniętym na drogach, na transportowym planie, wykonywaniu planu transportowego, bo widzę, jak to dynamicznie jest wykonywane. Być może to jest już efekt doświadczeń poprzedniego wykonywania inwestycji. Już inaczej dobiera się wykonawcę. Nie jest to ktoś, nie wiem, z dalekiego Krakowa albo Katowic, tylko z teczką i generalny wykonawca, a potem następuje zmowa lokalnych wykonawców, którzy mówią, wziąłeś to sobie teraz zrób.
Ale no, cały czas zdarzają się nieprzewidziane historie, na przykład Walczaka, okazało się, że drzewa się zakorzeniły pod torowiskiem i niestety inwestycja...
Ale dobrze, moi redaktorze,
bez przesady, to wszystko leży w gestii administracji. To była jedna szybka decyzja, usuwa się takie chore rzeczy przekraczające w inwestycji i koniec.
Ja mam jedną prośbę, żebyśmy ze słuchaczy nie robili ludzi i nie wprowadzali błąd ludzi nie do końca poinformowanych. Ani Marek Surmacz, ani Daniel Rutkowski w życiu żadnych inwestycji nie prowadzili.
Nie, ale ja cytuję.
Ale skończę.
Megaloman.
Panią wiceprezydent.
No i gadaj z nimi, Ja chcę tylko powiedzieć o tych drzewach. Nie róbcie z ludzi naprawdę balona, że tak powiem.
Zaczynamy o...
Jeżeli ktoś przygotowuje inwestycje, ktoś to nadzoruje w urzędzie, no to co, nie wiecie, że jak drzewa rosną, to pod torowiskami będą korzenie. To wielka tajemnica. To się sprawdza.
I w kanalizacji są drzewa też.
Centrum Edukacji Zawodowej Anna Synowiec.
Dla mnie najważniejsza inwestycja, jedna z najważniejszych inwestycji w mieście, dla potencjalnego
rozwoju.
Tak, dla rozwoju przede wszystkim szkolnictwa zawodowego, na które teraz się stawia, ale uważam, że dla mieszkańców Gorzowa ta inwestycja w ogóle nie ruszyła, bo oczywiście tego nie widać, tak? Nic się nie dzieje na tym terenie i nie może może się dziać, bo cały czas jesteśmy w papierach. I może coś w tym jest, że rzeczywiście nowy prezydent musiał wszystko zmienić. Nawet tą koncepcję prezydenta Jędrzejczaka dotyczącą właśnie tego miejsca. I dlatego są te
opóźnienia. Ale nie było koncepcji prezydenta Jędrzejczaka. Była koncepcja całego zespołu, który na tym pracował latami.
Dobrze, ja to rozumiem.
Nie założenia, był gotowy projekt Horodyckiego.
Ale panie marszałku, generalnie jest tak, że trzeba było to wszystko pozmieniać i przygotować dokumentację.
No
i powiedzmy dzisiaj to uczciwie. Opóźnienia są, ale dlaczego? Nikt nie mówi o tym dzisiaj, ani pani wiceprezydent, że był plan naprawczy. Plan naprawczy związany z tym, że Gorzów nie wywiązywał się z ZIT-ów.
Dwa plany naprawcze.
Właśnie mamy nawet tutaj jeszcze bardziej precyzyjną. Ja składając interpelację w tamtym roku miałam informację, że był jeden plan naprawczy, dlatego te opóźnienia, no i wynikające też przede wszystkim jednak z niekompetencji urzędników. Jak ktoś sięgnie do mojej interpelacji z tamtego roku i odpowiedzi pani marszałek Makarskiej na nią, to się dowie, dlaczego było opóźnienia, że nie dosyłano załączników, ta współpraca była zła, ale też trzeba miasto pochwalić, ponieważ pan dyrektor Kamiński powiedział, że ta współpraca jest dużo, dużo lepsza, ale mam wrażenie, że i tak ten termin jest zagrożony.
Wykorzystanie ZIT-ów czy podpisywanie umowy na ZIT-y się przyspieszyło w naszym województwie, co podkreślają władze województwa.
No ale czas upłynął.
Roman Koźmiński, Kukiz 15.
W tej krótkiej wypowiedzi, którą nam pan redaktor zaprezentował, pani wiceprezydent mówi, że uczymy się na błędach. No chyba już mówię, troszkę za późno, bo mija kadencja, 4 lata pana prezydenta, a cały czas mówimy tylko o problemach inwestycyjnych. Mnie to też dotyka osobiście, bo akurat syn kończy gimnazjum, chciałby pójść do nowoczesnej szkoły i pytam je, mówię, idź zapytaj tych panów, co się dzieje, czy to będzie naprawdę skończone, bo ja nie wiem, jak mam sobie planować dalszą edukację.
A dla młodzieży to jest istotne, bo spotkają się dwa roczniki, tak?
Oczywiście, to my nie mówimy tutaj o aspekcie społecznym, mówimy o tym aspekcie typowo finansowym, inwestycyjnym, który uważam też pozostawia dużo zagadek. Jeżeli na tą chwilę ulicę Kostrzyńską już wiemy, że będzie kosztowała nie 44, a 65 milionów co najmniej ta inwestycja, w założeniach mamy, że Centrum Edukacji Zawodowej ma kosztować 70 milionów. No pytanie, na jakiej kwocie się skończy, jeżeli w ogóle dojdzie do tej inwestycji? Myślę, że około 100 milionów.
Jeżeli dojdzie w ogóle, ma pan wątpliwości?
Mam wątpliwości, bo jeżeli do każdej inwestycji, jeżeli będziemy mieli dołożyć z budżetu miasta 20-30 milionów, to ja się pytam kiedy, nie? Czy być może dołożymy, tylko czy to się nie rozciągnie zaraz w 8 lat, czy 10 kończenie tej inwestycji? I była tutaj w Gorzowie pani marszałek województwa 10 stycznia, gdzie podsumowano realizację ZIT-ów, gdzie mówiono, że kontraktacja jest na poziomie 70%, czyli zdaje się 128 milionów złotych. Natomiast jeżeli spojrzymy na tą kwotę, jeżeli w tym jest 25 milionów Kostrzyńskiej, 28 milionów dotacji do Centrum Edukacji Zawodowej, to tam jeszcze nie wbito nawet łopaty w ziemię, nie? W te pieniądze. To też takie mówienie troszkę, że jest super, jest fajnie. No jeżeli spojrzymy konkretnie na te inwestycje, to tak nie jest. No i należy się zastanowić rzeczywiście, czy warto powierzyć mandat tym obecnym władzom na następne 4 lata, skoro sprawy wyglądają, jak wyglądają.
To już nie wkrada się tutaj troszeczkę polityka i wybory samorządowe, ten taki atak.
Polityka toczy się za nasze pieniądze, bo przekładanie inwestycji, to, że pani wiceprezydent mówi, że uczymy się na błędach, to mówi, ale to wiadomo kosztuje utrzymanie budynków, przesuwanie tej inwestycji. Nie wiem, skąd prezydent powziął taką wiedzę, że w przyszłym roku, jeżeli rozpoczniemy tą inwestycję, będziemy kontynuować, to będzie taniej, bo wszystkie analizy wskazują na to, że będzie drożej. A jeżeli będzie drożej, to przecież my za to zapłacimy, mieszkańcy miasta, z podatków. No to nie jest uczymy się. To uczymy się za wasze pieniądze, trzeba tak powiedzieć wprost.
Drodzy państwo, zmieńmy
nie
temat.
Nie od dzisiaj się uczymy. Uwaga. Przypomnę, że pierwsza wersja Filharmonii miała kosztować niecałe 70 milionów, a skończyło się na 140 prawie.
Czekamy na lepsze
czasy. Chcę poinformować pana radnego Stefanczyka, który jak zawsze dużo mówi, a mało wie. I odsyłam pana Marka Surmacza do projektu, który miał być realizowany, a który został w końcu zrealizowany. Wtedy będzie pan widział, czy pan mówi. Ale to trzeba pracować, bo pana z tym jest problem.
Doskonale pamiętam wszystko. Na nieszczęście pana.
Zresztą doniósł pan do prokuratora na mnie, zapomniałem o tym. Jeszcze, zapomniał pan poinformować, tak, że prokurator umorzył śledztwo.
No tak, tak, tak.
Drodzy państwo, kolejny temat.
Zarzutu panu nie postawił, więc możliwość otwarcia zawsze jest.
Na koniec zostawiłem temat.
Przy rządach PiSu wszystko
panowie,
jest
możliwe. Panowie,
może obrońcy,
czekam na pana o 6 rano z kajdankami.
Na koniec temat porównania Gorzów. Gorzów, Zielona Góra, prezydent Janusz Kubicki, no może trochę w taki sposób uszczypliwy, porównał znów Gorzów do Zielonej Góry, czyli Zieloną Górę do Gorzowa. Mówi, że ma twarde dane, które pokazują, że w Zielonej Górze w 2007 roku wybudowano... W 2017?
Tak.
Tak, w 2017.
A mówi pan 2017.
Pan prezydent jest bardzo czujny, dziękuję bardzo. 2017, miniony rok oczywiście. No i dane mówią tak, wybudowano 1621 dokładnie mieszkań w Zielonej Górze, w Gorzowie 502, czyli ta różnica jest bardzo duża. Bogorzów jest, jak widać, miastem, które ma jeszcze dużo do zrobienia. Jak mówią kibice, żużla faluba spany. No i to tylko tak fragment wypowiedzi pana prezydenta, trochę taki uszczypliwy, ale porozmawiajmy. To rzeczywiście są dane, które możemy tak łatwo porównać, bo są także inne dane gospodarcze, które publikuje Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. Jeśli chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, to jest bardzo podobne. Jeśli chodzi o produkcję, to bijemy Zieloną Górę na głowę. Jak państwo oceniacie takie porównania? Może jeszcze bezrobocie. Tutaj bezrobocie w Gorzowie 2,6, w Zielonej Górze 3,4. Na niskim poziomie.
Panie Radny, mam taką prośbę. To niech pan zacytuje te dane. Niech pan je przeczyta. Jaka jest produkcja w Gorzowie, jaka jest w Zielonej Górze? Jakie są pobory na... A nie takie tamte. Niech pan powie to.
Jeśli chodzi o wynagrodzenie brutto miesięczne, w Gorzowie to jest 3712 zł dokładnie, a w Zielonej Górze 3771, czyli bardzo, bardzo podobne. To się zmieniło, tak? Bo cały czas mówiliśmy o tym, że jednak Zielona Góra tutaj jest dużo wyżej. Anna Senowiec. No,
panie redaktorze, przepraszam bardzo. Mówiliśmy...
Panie prezydencie,
nie mówiliśmy.
Anna Senowiec.
Anna Synowiec dzisiaj
proszę
podwójna
bardzo. Platforma
osobie.
Przepraszam.
Nie szkodzi. Powiem w ten sposób. To jest chyba trochę takie nakręcanie dalej tej takiej antypatii pomiędzy tymi dwoma stolicami województwa. No dobrze, jeżeli Zielona Góra ma więcej tych mieszkań, to budujmy je. Budujmy w Gorzowie ich jeszcze więcej. Jeżeli chodzi o porównywalność dotyczącą właśnie pracy, tak? No, też słyszałam wypowiedź pana prezydenta, który mówi, że w Zielonej Górze pracuje się umysłem, u nas w Gorzowie pracuje się rękoma. No jest trochę w tym prawdy, tak? No jednak ta innowacyjność zdecydowanie na południu województwa wygląda dużo, dużo lepiej. Ale ja jestem za tym, żeby patrzeć na lepszych i się podciągać, a nie patrzeć w dół.
Ale to są dane, które no, nie muszą nas smucić chyba, tak?
Nie. Chociażby ja myślę o tym tylko, żeby ewentualnie chciałabym, mimo że byłoby mi się, żeby w Gorzowie rzeczywiście było więcej innowacyjnych firm, mniej miejsc składania.
Jakie są innowacyjne firmy w Zielonej Górze?
Ja nawet powiem w ten sposób. Nawet sprzedaż internetowa e-obuwie to jest innowacja. No przepraszam, jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale uważam i Europy. I co bardzo ważne, proszę zauważyć, że oni nie przenoszą swoich siedzib do większych miast, nie przenoszą do Warszawy, tylko są związani z Zieloną Górą i chwała im za to.
I tym samym ulokowaliśmy produkt w tej audycji.
Niechcący. Marek Surmacz, proszę bardzo.
Znaczy,
ja bardzo bym był ciekaw teraz, tak, ile jest pracowników administracji, jak są wynagradzani, jakiego szczebla, ilu jest pracowników akademickich i nagle się okaże wtedy, że ten pazur, który jest pokazywany przy każdej okazji, jak próbujemy zreformować państwo i uporządkować kwestie administracji państwa i jeżeli jest coś przy wojewodzie, to powinno być przy wojewodzie, to tam wszczynane są awantury karczemne, żeby nie powiedzieć polityczne, tylko karczemne awantury, tak bronią każdego tego typu stanowiska, bo dane są brutalne i prawdziwe. U nas jest mniejsze bezrobocie, u nas jest lepsza produkcja, u nas ten podstawowy pieniądz wartości dodanej jest większy, o tak bym powiedział. Są niższe płace bezpośrednio na stanowiskach wykonawczych pracowników, ale to też jest pochodna tego, że my właśnie jesteśmy bardziej rozwinięci, w tym sensie gospodarczym, zaangażowani bardziej. Oni mają nadane, oni mają budżetowe kwoty i to jest przerabiane najbardziej. Stąd trzeba trzeźwiej patrzeć w tej chwili i zrobić swoje. Jest okazja, Prawo i Sprawiedliwość proponuje te zmiany i trzeba w końcu te kwestie uporządkować. To, co należy Gorzowi, na administracja wokół wojewody powinna być ulokowana na trwale przy wojewodzie, szczególnie w kontekście i perspektywie następnych 20 lat administrowania w Polsce.
Roman Koźmiński.
No tu chyba sprawa jest jasna, nie? Że ilość oddawanych mieszkań czy budowanych jest determinowana zamożnością nabywców. I te dane są bardzo...
Tak mówi prezydent Kubicki. Te dane są bardzo złudne. Ale mamy pieniądze na mieszkania. Tak.
Jeżeli chodzi o średnie zarobki, no ale pytanie właśnie, ile osób zarabia tą średnie zarobki tutaj w Gorzowie. No i też wrócę do tego tematu.
Ale skądś te dane się biorą.
No biorą się, ale no co one mówią? No średnie wynagrodzenie, ile osób, ilu mamy profesorów tutaj na miejscu mieszka, ilu mamy inżynierów? To są konkretne dane, na podstawie których możemy... Produkcja przemysłowa, no jak produkcja przemysłowa, nie wiem, TPV czy Faurecji wpływa na zamożność potencjalnego nabywcy mieszkania w Gorzowie, się pytam.
No kilkudniowe zatrudnienia i bycie pod telefonem na zatrudnienie to nie buduje rynku.
Ani zdolność kredytowa, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, to są konkretne wskaźniki. I myślę, że tutaj też wracając do tej sprawy, którą już chyba dzisiaj trzeci raz poruszam, uczestnictwa tych w imprezach biletowanych. Dlaczego ci ludzie nie uczestniczą w Gorzowie? No bo nie mają pieniędzy. Dlaczego nie kupują mieszkań? Bo nie mają pieniędzy i będziemy przy każdym temacie do tego wracali.
Chociaż z drugiej strony przecież widzimy, że budują się osiedla i powstają nowe
miejsca. Jeszcze jeden może wskaźnik. Rentowność drobnego biznesu w Gorzowie. Jest, jak pamiętamy, już mówiliśmy o tym, na poziomie chyba -2% w Zielonej Górze, plus chyba 6 czy plus 5-9. Kolejny wskaźnik, jeżeli mamy się posługiwać już
wskaźnikami. A drobny biznes to głównie usługi, więc oczywiście, to są też ludzie zdolność do wydatkowania odpowiedniej pieniędzy na usługi. Tak.
Tadeusz Jędrzejczyk, SLD.
A o czym tu mówić? No, ta sytuacja jest pokłosiem 16-lecia prezydentury Gorzowa. No.
Pan prezydent wie lepiej na pewno.
Kompetencje Marka Surmasza są powszechnie znane do obrównania innych ludzi, bo sam sobą niewiele może w życiu popisać się swoimi osiągnięciami. Ja powiem tak, po pierwsze, ja się nie zgadzam z tą gorzowską narracją, która jest tu bez przerwy i w tym studiu też podawana. Bez podawania danych opowiada się historię potniach to w Zielonej Górze, że ludzie szczęśliwie zarabiają kupę pieniędzy, a w Gorzowie biedni ludzie nie zarabiają nic. No i z tego też względu właśnie w Gorzowie są dwa potężne centra handlowe zbudowane przez biznesmenów, którzy doskonale wiedzieli, jaki jest rynek w Gorzowie, jedno rachityczne centrum Focus zatykane bez przerwy, bo złe wybudowanie i zalewane przez deszcze w Zielonej Górze. Jeśli chodzi o ilość mieszkań, wynika ona nie z chęci budowy mieszkań, wynika z określonego roku, w którym oddaje się mieszkania do użytku, bo to jest tak liczone. Więc jeżeli w Zielonej Górze akurat w tym roku 2017 oddano tyle mieszkań do użytku, a przypomnę tylko, że Zielona Góra ma większe granice i ma więcej mieszkańców, to taki jest rok. Ja pamiętam lata, kiedy byśmy w Gorzowie oddawali więcej mieszkań do użytku, nic wielkiego się nie dzieje. Że prezydent Zielonej Góry śmieje się z prezydenta Gorzowa czy z Gorzowa, to nic nowego, bo z naszego prezydenta i z naszego miasta i z tego, co się tutaj dzieje, kpią sobie pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, więc żebyście państwo nie mieli żadnych złudzeń. Chodzi o kompetencje, terminy i szereg innych rzeczy. Dwukrotnie przekładaliśmy termin realizacji ZIT-u, tylko z tego względu, że traktowaliśmy to, co się dzieje w Gorzowie, jako element specjalnej troski z uwagi na to, że nieudaczność podejmowania decyzji, zmiany decyzji. Sprawa ostatnia, o której chcę powiedzieć. Otóż w żaden sposób, jako człowiek, który jest z Gorzowa i był prezydentem przez wiele lat i dzisiaj mam okazję oglądać to z innej perspektywy, w żaden sposób i pod żadnym względem życie w Gorzowie i Zielonej Górze nie jest absolutnie w Gorzowie gorsze, a moim zdaniem jest o wiele lepsze. Gdybyśmy zrealizowali kilka przedsięwzięć, szczególnie tych w zakresie kultury i edukacji, i gdybyśmy poszerzyli granice miasta, tak jak było to planowane, dzisiaj bylibyśmy miastem na o wiele lepszym poziomie rozwoju.
Pan nie miał planu żadnego poszerzania granic miasta. O czym pan opowiada? No?
Panie Surmacz,
o czym pan opowiada?
Panie Surmacz, pańska głęboka
dobrze, panowie,
i wyjątkowa kultura jest może nieznana.
Były rozmowy na temat...
No ale skoro ma Marek Surmacz widzieć...
Zagorzałem przeciwnikiem poszerzenia granic. Ale coś słusznie, się panu uroiło w ogóle. No.
Ja, ale i słusznie, że pan jest przeciwnikiem wszystkiego.
Pan był przeciwnikiem.
Pan nic nie umie w związku z tym, o czym nie mamy rozmawiać.
W kryminale nie
siedziałem jeszcze. Ale ja skończę tylko. Po pierwsze, w Gorzowie wcale nie jest gorzej niż w Zielonej Górze. Gorzów ma większy potencjał rozwojowy niż Zielona Góra. Gorzów poprzez to, że postawiliśmy na rozwój gospodarczy, będzie się rozwijał gospodarczo, bo gospodarka ma to też, że przychodziły kolejne inwestycje. Zielona Góra, dzisiaj to od razu powiem po raz pierwszy, ma taki plan. Mówimy tutaj w tym studiu, również nasi politycy mówią o jakichś wyjątkowych technologiach. To chcę poinformować, że Uniwersytet Zielonogórski ma plan przeniesienia do spółki Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze Centrum Technologicznego wydawanego w Starym Kisielinie. Ja mam taką prośbę, zanim ktoś coś powie przeciwko naszemu miastu, tylko Gorzowowi, a mówiąc dobrze o Zielonej Górze, o ich technologiach, o wyjątkowym uniwersytecie, o wielu innych rzeczach, to niech mnie zaprosi, to ja wyprostuję te nieprawdziwe informacje. To jest nieprawda. Oni mają większe problemy, proszę państwa, niż miasto Gorzów.
Nie, to po prostu jest niesamowite. No panie prezydencie, no nie mówimy tylko o starym, nowym Kisielinie, ale mówimy o technologiach, mówimy o lubuskich szczękach rekina i proszę nie mówić, że w Zielonej Górze nie ma mowy innowacyjności. Ja nie jestem obrońcą Zielonej Góry, ale potrafię ustalić i uznać, które, gdzie tak naprawdę mamy tą innowacyjność. No niestety na północy województwa wygląda to gorzej.
No tak. No.
Tutaj jest dużo do nadrobienia.
Pan Tadeusz Jędrzejczak jest odosobniony w tym poglądzie.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję.
Może jeden mam pogląd oparty na wiedzy.
Na tym polega dyskusja, różnice zdań i wyciąganie wniosków. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Anna Synowiec, radna Sejmiku Lubuskiego z Platformy Obywatelskiej brała udział. Dziękuję.
Dziękuję.
Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam państwa.
Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego SLD. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zaproszenie, życzę miłego dnia.
Roman Kuźbiński, wiceprzewodniczący lubuskich struktur Kukiz 15.
Dziękuję bardzo. Życzę państwu miłego weekendu.
Daniel Rutko. Do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.